Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
O pandemii koronawirusa wielu z nas już zapomniało, ale medycyna cały czas zmaga się ze skutkami dwuletniej walki z epidemią. Wśród dziedzin, które najbardziej odczuły pandemię, transplantologia. W tej chwili na przeszczep czeka w Polsce około 3000 chorych.
Jestem tak strasznie wdzięczna, że wtedy mogłam być na tym przeszczepie, że dostałam telefon, że była dla mnie nerka.
Pani Agnieszka z nową nerką żyje już ponad 25 lat.
Zespół Tourette'a to wrodzone zaburzenie neurologiczne. Zapytamy, jak żyć z tą chorobą.
Pikanie jest tak samo jak mruganie oczami, można powiedzieć. Naturalną częścią mojej codzienności, tego co na co dzień robię. Jak mrugam oczami, to nikt nie zwraca mi na to uwagi. To też na tiki tej uwagi nie warto zwracać.
W tym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości zespołu Tourette'a.
Jak zdrowo się odżywiać? Wracamy do tego pytania, bo są nowe zalecenia dietetyków. Zamiast piramidy żywieniowej, talerz zdrowego żywienia.
Bardzo wiele osób, i to też wyniknęło z naszego badania, uważają, że zdrowo się odżywiają, mimo że później w badaniu częstotliwości spożycia okazywało się, że żadna z tych osób nie osiągnęła wysokiego poziomu odżywczego swojej diety. I o tyle jest to niebezpieczne, że takie osoby nie zdają sobie sprawy z tego, że muszą coś zmienić.
W naszym programie rozmowa z dietetykiem.
I na koniec odwiedzimy wyjątkową wystawę rycin z pierwszego w historii medycyny kompletnego atlasu anatomicznego. Ryciny można zobaczyć w Poznaniu.
Obrazują anatomię człowieka w sposób niesłychanie dokładny.
Czasu na zobaczenie wystawy jest sporo, bo potrwa aż do jesieni.
Na zdrowie!
Liczba przeszczepów w Polsce w czasie pandemii wyraźnie wyhamowała i choć w tym roku widać odbicie, pojawiły się nowe problemy. W tym roku lekarze częściej niż wcześniej mierzą się z negatywnym nastawieniem rodzin do dawstwa organów.
Powodem jest ogólne obniżenie nastroju Polaków, najpierw wywołane pandemią, a teraz wojną na Ukrainie i brakiem poczucia bezpieczeństwa. Dlatego teraz jeszcze ważniejsza staje się edukacja i propagowanie idei transplantacji.
Agnieszka Durlik 25 lat temu dostała nową nerkę. Była jedną z pierwszych pacjentek nowego oddziału transplantacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.
To było w lutym, kiedy dostałam telefon, że jest dla mnie nerka i ja praktycznie każdego dnia dziękuję. To jest właściwie mało powiedziane, że dziękuję. No jestem tak strasznie wdzięczna, że wtedy mogłam być na tym przeszczepie, że dostałam telefon, że była dla mnie nerka.
Takich osób jak pani Agnieszka jest w tej chwili ponad 1000 w całej Polsce. Wszystkie czekają na przeszczep nerki i choć liczba przeszczepów w tym roku rośnie, nadal nie osiągnęliśmy poziomu sprzed wybuchu pandemii koronawirusa.
Z takim rozrzewnieniem spoglądam na nasze wyniki roku 2019, które są na razie bardzo, bardzo odległe.
Mówi wielkopolski konsultant w dziedzinie transplantologii profesor Maciej Głyda.
Zastanawiam się, ile czasu będzie potrzeba roku, dwóch, trzech może, żeby wrócić do tamtych liczb.
Po pandemii wzrosło też negatywne nastawienie do dawstwa organów.
Takich odmów, czy że tak powiem brak akceptacji ze strony rodzin, który budzi pewne kontrowersje. Przez te 5 miesięcy mieliśmy tyle, co nieraz przez 2-3 lata. I to jest taki nowy objaw popandemiczny. Bardzo niekorzystne działanie. Ja myślę, że wszyscy są zniechęceni, zmęczeni, do tego jeszcze wojna. U sąsiadów bardziej rozrażnieni, bardziej niepewni, to wszystko wpływa. A poza tym no, transplantologia jest być może takim barometrem nastrojów społecznych i odpowiedzi w stosunku do innych ludzi, w stosunku do opieki zdrowotnej. Trzeba wykonać obecnie po stronie, że tak powiem, medyków, logistycznej o wiele więcej, jakbym powiedział, nawet dwukrotnie więcej się napracować, aby doszło do pobrania i przeszczepu niż jakieś 2 lata temu. No tak to wszystko się zmieniło.
Pacjenci, którzy czekają na przeszczep nerki, żyją dzięki dializom.
Myślę, że musimy zmienić system.
Doktor Tomasz Prystacki.
Pandemia uwidoczniła wiele problemów. Ta woda, jak się mówi, opadła i te skały się uwidoczniły, więc myślę, że musimy zmienić system. Musimy zadbać o to, żeby każda stacja dializ miała poradnie. Musimy zadbać o to, żeby badanie do przeszczepu było adekwatnie finansowane. Musimy zadbać o to, żeby stacja dializ albo poradnia mogła prowadzić tego pacjenta, nie tylko kierować.
Ale potrzeba przede wszystkim narządów do przeszczepów i tu, jak podkreślają lekarze, cały czas potrzebna jest edukacja. Ogromną pracę wykonują uczniowie, którzy co roku angażują się w kampanię Drugie Życie.
Po prostu zainteresowałam się tym i mówię, jak jest okazja, to warto to szerzyć.
Młodzi, by przekonać swoich rówieśników do idei transplantacji, organizują spotkania z osobami po przeszczepach, rozdają oświadczenia woli i nagrywają filmy.
Zrobiliśmy szczęki, na przykład był chłopak ze starym rowerem, ale odświeżonym, czyli dał mu drugie życie, tak jak akcja sama opowiada. w sobie.
Prosty filmik, który pokazywał, na czym polega transplantacja.
Mówi współorganizatorka kampanii Drugie Życie, Marta Andrzejewska.
Filmik nazywał się Drugie nie znaczy gorsze. I muszę powiedzieć, że był tak wzruszający, że naprawdę bardzo emocjonalnie wszyscy do tego podeszli.
Jestem jednym z twórców tego filmu, Krzysztof Kluczyński, katecheta. No, mam nadzieję, że rzeczywiście film podoba się publiczności, że dotyka tych bardzo istotnych spraw. U nas w szkole od bardzo wielu lat działa klub honorowych dawców krwi, a sam jestem honorowym dawcą krwi, już prawie 40 litrów mam na koncie. I myślę, że w sumie u nas kwestie związane z transplantologią zaczęły się właśnie od krwiodawstwa, potem kwestie przeszczepu szpików. W historii naszego klubu mamy około 20 dawców szpiku, a jeśli chodzi o krew, to nasi uczniowie, kiedy osiągają pełnoletność, ci, którzy oczywiście chcą, zaczynają swoją działalność.
Ewelina Zawielak, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Środy Wielkopolski.
Jak to wyglądało? Państwo włączyliście młodzież, czy młodzież sama chciała?
Wyszliśmy do młodzieży z inicjatywą. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła. Zastosowaliśmy różnorakie formy też propagowania akcji, tak żeby ona dotarła nie tylko stricte do naszych uczniów, ale też do ich rodzin, znajomych.
To się klasa zaangażowała, czy cała szkoła? Jak to wyglądało?
To były osoby tak naprawdę z różnych klas i jeśli chodzi o technika, też z różnych zawodów, dlatego miało to też takie działanie integracyjne.
Uczniowie przez kilkanaście lat kampanii rozdali w całej Polsce 1,5 miliona oświadczeń woli.
I oświadczenia woli są taką symboliczną naszą zgodą na pobranie narządów po śmierci do transplantacji.
Niektórzy nie wiedzieli, ale wiele osób też wiedziało i już miało wypisane oświadczenia.
One nie mają mocy prawnej. Każdy z nas może zostać dawcą, jeżeli wcześniej się oczywiście temu nie sprzeciwi. Natomiast przy rozdawaniu oświadczeń woli, to jest takie narzędzie, które młodzież wykorzystuje do tego, żeby zainicjować dyskusję, żeby powiedzieć, po co jest to oświadczenie woli i że każdy z nas ma dar uzdrawiania. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób właśnie docieramy do jak najszerszej rzeszy osób. Zespół transplantologów tutaj ze Szpitala na Lutyckiej, który z nami współpracuje, mówi, że widzi te efekty, że zdarza się, że w portfelu potencjalnych dawców znajdują oświadczenia woli z naszym logo i wiedzą, że wtedy też rodzina tych zmarłych wiedziała już o decyzji, została o tym poinformowana, więc na pewno możemy powiedzieć, czy te efekty są.
To, co robi młodzież teraz w tej chwili, wiem, że na pewno przyczynia się do tego, że więcej osób może być takich jak ja, takich, które no nie umrą, tylko będą żyć.
W 2019 roku przeszczepiono w całej Polsce prawie 1,5 tysiąca organów. W tym roku w pierwszych 4 miesiącach ponad 400.
O choroba! Jak to się leczy?
Pomimo tików z zespołem Tourette'a można normalnie żyć, przekonują pacjenci i eksperci. Reakcje otoczenia bywają różne, stygmatyzowanie chorych jest bolesne i wykluczające. Aby temu zapobiec, coraz więcej mówi się na ten temat.
Edukowaniu społeczeństwa służy m.in. przypadający 7 czerwca Światowy Dzień Świadomości Zespołu Tourette'a. Ile wiemy, a ile powinniśmy wiedzieć o tej chorobie? O tym nasz dzisiejszy gość, Piotr Chojna, wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Syndromu Tourette'a.
Ta świadomość społeczna jest coraz większa, ale ciągle niewystarczająca. Często jest tak, ja też jestem osobą chorą na zespół Tourette'a, że jak jestem gdzieś w miejscu publicznym, mam tiki duże, to wtedy dużo osób się na mnie spogląda. To takie spoglądanie czasami z ciekawości, no ono jest, natomiast im więcej ludzi w społeczeństwie będzie wiedziało, czym jest zespół Tourette'a, to nam, osobom chorym, po prostu będzie lżej z tymi spojrzeniami w miejscach publicznych.
Zacznijmy może od razu od tego, jak mają reagować inni ludzie, kiedy widzą takie nietypowe zachowanie.
W przypadku zespołu Tourette'a nie należy reagować w ogóle. Zespół Tourette'a dla osób chorych, dla mnie jest tikanie jest tak samo jak mruganie oczami, można powiedzieć. Naturalną częścią mojej codzienności, tego co na co dzień robię. Jak mrugam oczami, to nikt nie zwraca mi na to uwagi, to też na tiki tej uwagi nie warto zwracać. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwe, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tikających osób, ale mimo wszystko, jeżeli mamy w otoczeniu osobę z zespołem Tourette'a, niech tiki będą, one będą same sobie, ale najważniejsze jest to, co osoba na przykład sobą reprezentuje, jaka jest, a nie że tika.
Myślę, że bardzo dużo dobrego dla tej sprawy zrobił uczestnik znanego programu Top Model, który też ma zespół Tourette'a.
To jest świetny przykład tego właśnie, że osoby z zespołem Tourette'a mogą normalnie funkcjonować. Ten model pokazał, że zespół Tourette'a to nie tylko koprolalia, bo z tym się właśnie ludziom zespół Tourette'a kojarzy z przeklinaniem, ale on pokazał, że to nie tylko to przeklinanie, jest tam może 10-15% chorych. Każda osoba z zespołem Tourette'a, która w życiu działa aktywnie, realizuje swoją pasję, jest takim przykładem i dla osób chorych, i dla ich rodziców, bo często także jest tak, że rodzice martwią się o przyszłość swoich dzieci z Tourette'em. Jak rodzic widzi osobę dorosłą, która sobie świetnie radzi i osiąga sukcesy, to jest to też wsparcie dla rodzica.
Koprolalia, czyli niekontrolowane wypowiadanie przekleństw, 10-15%. Jakie częściej objawy zespołu Tourette'a są powszechne?
Najczęściej jest to mruganie oczami, potrząsanie głową, takie proste tiki, ruszanie dłoni, ruszanie rękoma. Z reguły w większości przypadków te tiki są na tyle proste i na tyle nieobciążające organizmu, że osoba chora może normalnie z nimi funkcjonować. Znam osoba, która ma zespół Tourette'a z fryzjerem. Da się i nie ma z tym żadnego problemu. Ale są też przypadki cięższe, gdzie są właśnie koprolalie, gdzie są tiki złożone ruchowe, czyli osoba chora musi kogoś dotknąć, albo musi ucucnąć, albo musi się obrócić w kółko. Więc to już są takie cięższe przykłady, które wymagają leczenia farmakologicznego.
Jaka to jest duża grupa?
Najnowsze dane wskazują, że zaburzenia tikowe dotyczą nawet 1% społeczeństwa. Wiele osób tiki ma, tylko są te tiki bardzo delikatne, bardzo proste, czasami niewidoczne. Inne badania mówią o 4-5 osobach na 10 tysięcy. Więc są różne badania, różne statystyki. Na pewno zespół Tourette pojawia się częściej niż wszyscy myślimy. I zapewniam każdego ze słuchaczy, że na pewno w życiu spotkał osobę, która ma tiki zespół Tourette'a, a nawet o tym nie wiedział. Bo jak ja zacząłem mówić o tym, że mam zespół Tourette'a, to się okazało, że tu ktoś kogoś zna, bo też ktoś ma coś podobnego.
Kiedy się uaktywnia zespół Tourette'a?
Ta choroba objawia się najczęściej w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, czyli tak między 5. a 7. rokiem życia, aczkolwiek są też przypadki mniej książkowe, gdzie choroba się ujawnia przed 5. rokiem życia albo po 10. Z reguły jest tak, że w okresie dojrzewania jest największe nasilenie. Potem w większości przypadków po zakończeniu okresu dojrzewania tych tików jest coraz mniej. No ja na przykład nie jestem przypadkiem książkowym, bo po okresie dojrzewania te tiki ze mną zostały i musiałem wdrożyć leczenie farmakologiczne. Intelektualnie nie ma żadnej różnicy, nie odstajemy od osób bez tików. Pokazujemy w stowarzyszeniu to, że da się żyć z zespołem Tourette'a, że jest to wyzwanie, ale wyzwania są po to, żeby je podejmować, żeby je realizować. Czasami są przypadki trudniejsze, gdzie faktycznie trzeba korzystać z pomocy psychoterapeuty bądź lekarza, ale mówię, wyzwanie, z którym można sobie poradzić.
Czy leczenie farmakologiczne wycisza, wyleczy?
Leczenie farmakologiczne zadziała tu i teraz. Ono nie będzie miało wpływu na dalszy przebieg choroby. Jest to choroba genetyczna, więc leki tego nie zmienią w organizmie. Natomiast warto przy temacie leków dodać taką jedną rzecz przy zespole Tourette'a. Ten sam lek jednej osobie pomoże, a u drugiej osoby nie wywoła żadnych efektów leczniczych. I czasami, a nawet bardzo często, to wygląda tak, że to jest metoda prób i błędów. Jest pewna baza leków, z której się korzysta. Próbuje się jeden, jak jeden nie zadziała, za jakiś czas próbuje się drugi, później stosuje się jakieś mieszanki, więc czasami to jest metoda prób i błędów. U mnie trwało to 10 lat znalezienie leku. Jak nastolatek różne rzeczy przeżywałem z powodu zespołu Tourette'a, ale także z powodu skutków ubocznych, które miałem po lekach. Natomiast jak poszedłem na studia, to wszystko się trochę zmieniło. Po pierwsze zacząłem ludziom mówić o chorobie. To jest klucz tak naprawdę, bo bardzo często my się boimy, jak ktoś zareaguje na to, że mam zespół Tourette'a. My komuś o tym mówimy, ta osoba mówi spoko i nie ma żadnego problemu, więc to już jest oczyszczające. Po drugie, ja wyznaję zasadę, jeżeli komuś przeszkadzają moje tiki, to jest problem tej osoby, a nie mój. Z pewnymi osobami po prostu temat bym ucinał i nie kontynuował. Tourette.pl zapraszamy na stronę po informacje, także po wsparcie, bo mamy i dyżury telefoniczne, i grupy wsparcia, i szkolenia dla rodziców, szkolenia dla osób dorosłych, więc z takich opcji wspierających też można u nas korzystać.
Przypominamy adres stowarzyszenia tourette.pl i pisane przez 2T.
Na zdrowie.
Wielu z nas myśli, że zdrowo się odżywia, ale dokładna analiza naszych codziennych posiłków temu przeczy, dlatego wracamy do tematu prawidłowo zbilansowanej diety.
Zamiast piramidy żywienia, dietetycy proponują talerz zdrowego żywienia, głównie po to, by obrazowo spojrzeć na skład naszych codziennych posiłków. Jak zatem powinny wyglądać? O tym mówi dietetyk kliniczny, kierownik działu klinicznego w firmie Daily Fruits, Magdalena Kartasińska.
Generalnie byłoby super, gdyby każdy, szczególnie ten główny posiłek, w połowie był zaopiekowany warzywami i owocami. Czyli jeżeli widzimy swój talerz przed oczami, my robimy z niego kółeczko, przedzielamy na pół, tak, i widzimy, że połowa tego talerza powinna się wypełnić właśnie świeżymi, gotowanymi, przetworzonymi owocami i warzywami w takiej naturalnej formie. 3/4 naszych posiłków w ciągu dnia powinny być zaopiekowane warzywami, 1/4 owocami, ale jeżeli ta proporcja zrobi nam się pół na pół w niektórych dniach. Nikt nie będzie tutaj krzyczał i mówił, że to już jest złe odżywianie, bo nam zależy na tym, żeby po prostu te owoce i warzywa były obecne. Proporcja jest oczywiście również bardzo istotna, niemniej jednak umówmy się, że jest rzeczą wtórną, bo chcemy, żeby wszystkiego było po prostu więcej.
Wyobraźmy sobie taki tradycyjny niedzielny talerz obiadowy w polskim domu. No to mamy tam dużo ziemniaków, dużo kapustki i jakiś mały kotlecik. No to chyba jest wszystko dobrze.
Myślę, że jest zgoła inaczej mimo wszystko. 1/3 tego talerza to jest duży schabowy. Kolejna, myślę, że połowa talerza to będą ziemniaczki okraszone skwarkami. A jak się zmieści, to jakaś łyżka sałatki tam może się wepchnie. Tak? W związku z tym faktycznie to stworzenie takiej przestrzeni na to, żeby ta surówka zawarła się w połowie naszego talerza, jest już czymś o wiele, wiele innym w stosunku do tego, jak to faktycznie wyglądało do tej pory. No, powiedzieliśmy sobie o połówce talerza jako o warzywach i owocach. Natomiast 1/4 naszego talerza powinna być zawarta w produktach białkowych. Białko to budulec, czyli taka podstawa dla naszego organizmu, ale również też jest odpowiedzialny za sytość. Dzięki temu ten posiłek, oprócz tego, że będziemy mieli pełny brzuszek dzięki owocom i warzywom, sprawi, że będziemy w stanie utrzymać tę sytość przez te 3-4 godziny aż do kolejnego posiłku, gdzie będziemy czuli taką naturalną chęć spożycia tego kolejnego posiłku. Wśród produktów białkowych zatem widzimy między innymi mięsko, rybę, jajka, strączki, czy nabiał. W związku z tym już widzimy, że mamy jakąś tam rozmaitość i oczywiście fajnie by było, żebyśmy rotowali tymi składnikami. Nie jedli na 5 posiłków dziennie szynki, kiełbasy schabowego i na kolację jeszcze kurczaka, tylko fajnie, żebyśmy sobie rzeczywiście robili dania, w których będzie też jakiś nabiał, będzie jakieś jajko, częściej jedzmy ryby, tak? Czyli mamy już właściwie za sobą 3/4, połowa talerza owoców i warzyw, 1/4 produktów białkowych i została nam 1/4 talerza ostatnia, z produktami zbożowymi, a raczej mówiąc już tak bardziej fachowo, źródła węglowodanów złożonych. Wśród źródeł węglowodanów złożonych widzimy między innymi produkty zbożowe i najlepiej, żeby jak najczęściej były to produkty pełnoziarniste. Chleb, płatki zbożowe, kasze, makarony, ryż. Fajnie by było, gdyby częściej był czerwony, brązowy, ten dziki. W tej części mogą znajdować się ziemniaczki, bataty, topinambur, wszystkie te skrobiowe produkty, które również często na swoich talerzach widzimy. Zatem każdy, kto już teraz sobie próbuje gdzieś tam wyobrazić ten talerz, już może wiedzieć, że właściwie on może być zrealizowany z najprostszych na świecie składników, czyli na przykład zamiast plasterka pomidora na kanapkę, kroimy sobie 2 pomidory w ćwiarteczkę, posypujemy szczypiorkiem, już mamy połowę talerza zaopiekowaną, do tego 2 kromeczki razowego pieczywa i serek wiejski. I koniec, tak? Chodzi o to, żebyśmy przestali myśleć o posiłkach jako o jogurcie albo o jabłku, tak? Tylko, że naszym posiłkiem będzie wtedy jogurt z płatkami owsianymi i jabłuszkiem i truskawkami na przykład, tak? I wtedy mamy kompletny posiłek, kompletną zasadę zdrowego talerza, dzięki której swobodnie wytrzymamy te 3-4 godziny do kolejnego posiłku bez uczucia głodu i bez uczucia przepełnienia.
Zdrowa żywność nam się kojarzy, zdrowe odżywianie z takimi pewnymi wyrzeczeniami, bo Pani nic nie powiedziała tutaj o żadnych deserkach, o żadnych słodyczach, już nie mówię o alkoholu.
To nie do końca tak jest, że my powinniśmy patrzeć na zdrowe odżywianie przez pryzmat zakazów, bo wbrew pozorom, może za wyjątkiem alkoholu, na wszystko w naszej diecie jest miejsce, tak? I mówię to z pełną świadomością swoich słów, że ani cukier, ani sól, ani biała mąka nie są niezdrowe, dopóki nie będziemy ich jedli w nadmiarze i dopóki to one nie będą dominowały w naszej diecie, bo nie będzie już niczego innego, tak? I nie będziemy mieli żadnej zdrowej alternatywy. Tak naprawdę taka proporcja zdrowego odżywiania mówi o 80% fajnych, zdrowych, przemyślanych produktów, a o 20% powiedzmy takich, które będą dobre dla naszej głowy. Mówiąc o alkoholu, to faktycznie tutaj Światowa Organizacja Zdrowia już teraz wyraźnie zaznacza, że już wychodzimy z tego takiego schematu mówienia o tym, że istnieje jakakolwiek bezpieczna ilość alkoholu. Nie powinniśmy go wypijać po prostu jak najmniej możliwie wcale, tak? I rzeczywiście akurat tutaj jesteśmy dość rygorystyczni w zaleceniach. Jakby tutaj starajmy się ten talerz zdrowego żywienia przełożyć na wakacje all inclusive, czy na jakiekolwiek inne okoliczności, które będą sprzyjały temu, że po prostu chodzi o to, żeby inaczej ułożyć produkty na talerzu. Mamy jeden z najniższych współczynników spożycia owoców w Europie jako Polska, tak? To jest dramatyczna sytuacja. Kraj, który stoi jabłkami i truskawkami, ma najniższe spożycie owoców w Europie. Jest bardzo dużo takich rzeczy, które sprawiają, że ludzie odwodzą od jedzenia owoców i warzyw, bojąc się zanieczyszczeń, pestycydów, jakichś chemicznych rzeczy, tak? I okazuje się, że badania Instytutu Medycyny Pracy nawet mówią o tym, że co druga osoba uważa, że nie ma zdrowego żywienia, bo jedzenie to jest sama chemia. Badania, faktyczne badania mówią zupełnie coś innego od naszej żywności. Jest bezpieczna, jest zdrowa, jedzmy ją i cieszmy się zdrowiem.
Przypominamy jeszcze, by do tych dobrze zbilansowanych posiłków koniecznie dodawać picie wody. Według zaleceń ekspertów można to prosto przeliczyć, około 40 ml wody na każdy kilogram naszej wagi.
Na zdrowie!
To gratka nie tylko dla lekarzy. XVI-wieczne ryciny anatomiczne pochodzące z pierwszego w historii medycyny kompletnego atlasu anatomicznego można zobaczyć na wystawie w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. To skany wyjątkowych drzewo i miedziorytów, które znajdują się w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu i nie są dostępne dla szerokiej publiczności.
Wystawa to także ważne wydarzenie dla miłośników sztuki, bo ryciny wykonał uczeń Tycjana. To pierwsze tak dokładne spojrzenie na anatomiczną budowę człowieka. Wystawa w godzinach otwarcia Instytutu jest dostępna dla wszystkich chętnych. O tym, co można zobaczyć, mówią dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka, pan profesor Michał Witt, i kurator wystawy Mirka Korbańska.
Na czym polega wyjątkowość tej wystawy?
Po pierwsze na tym, że wracamy do naszej tradycji instytutowej organizowania takich wystaw. Mieliśmy ich już kilka i staraliśmy się, chociaż nie zawsze to było spełnione, operować tematem wystawy gdzieś w obszarze zbliżonym do medycyny, czy w ogóle nauk przyrodniczych szerzej ujętych. Tym razem jest to wystawa bardzo medyczna, mianowicie są to sztychy, które obrazują anatomię człowieka w sposób niesłychanie dokładny. Vesalius, flamandzki lekarz i anatom, zrobił to praktycznie biorąc po raz pierwszy w historii ludzkości. Mało tego, udowodnił, że Galen, który wcześniej publikował tego typu obrazy anatomiczne, nigdy w życiu nie wykonał żadnej sekcji zwłok i nie zajrzał tak naprawdę do obiektu, który ilustruje. Vesalius zrobił to pierwszy, i efekt tego jest wspaniały. Jest to nie tylko niesłychanie informatywne, ale też bardzo piękne plastycznie. My mamy tutaj naszą przestrzeń wystawową przeznaczoną na 22 plakatowe przedstawienia i zawsze w takim formacie to prezentujemy. Tym razem również to ilustracje różnych fragmentów anatomii człowieka. Sztychy pochodzą ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Okazało się, że w tamtych wspaniałych zbiorach właśnie takie bardzo cenne rzeczy się znajdują.
Dla mnie jest to wyjątkowe o tyle, że jest to jedna z pierwszych ksiąg, która jest w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu i która pokazuje ryciny anatomiczne. Od tego się wszystko zaczęło. Właściwie współczesna anatomia, współczesna medycyna jest to po prostu krok milowy. Ta księga jest w zbiorach specjalnych, w oddziale zbiorów specjalnych w bibliotece, jednak ona jest niedostępna dla tak wielkiej publiczności.
Czyli też wyjątkowa okazja.
Tak, jest to wyjątkowa okazja, a chcę powiedzieć, że od 2017 roku regularnie odbywają się tutaj wystawy, które właśnie promują i związki medycyny, i sztuki, i w ogóle nauki i sztuki.
Okazało się, że osoba, która współpracowała z Vesaliusem, a która tak naprawdę wykonywała te sztychy, to był uczeń Tycjana. Także mówimy o najwyższej półce malarzy, plastyków tamtych czasów.
Są to i drzeworyty z tej pierwszej księgi, a z tej drugiej miedzioryty. Także to też ciekawe techniki graficzne, bo drzeworyt, jak wiemy, był stosowany w wiekach średnich i później wyparty został przez miedziory. Można było pokazać bardziej dokładne szczegóły. Jest ich dużo, dużo więcej, ale tutaj mamy ograniczone możliwości. Jest 25 plansz, takie przekrojowe w zasadzie, dlatego żeby to było ciekawe, to wybraliśmy po kilka z każdej księgi, a jest tych ksiąg 7. I pokazujemy tutaj i układ mięśniowy, i kostny, i potem nerwowy, trochę pokarmowego, więc no, trzeba sobie to obejrzeć. To były początki anatomii, kiedy jeszcze sekcje zwłok były niezbyt legalne, można powiedzieć, i nauka w tej dziedzinie dopiero raczkowała. Dlatego też no, na pewno część z modela rysował, ale też były to prace w oparciu o właśnie sekcje zwłok, które robił Vesalius, i dopiero później namówiono go, żeby to właśnie wydać, i namówiono go, aby zatrudnić rytowników i drzeworytników i właśnie zrobić to. Są dwie księgi pokazywane tutaj.
Zasady mamy taką, że nasze wystawy są zawsze otwarte dla szerokiej publiczności. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Można tutaj do Instytutu przyjechać z Czeszyńska 32 i każdy może tę wystawę w godzinach pracy Instytutu spokojnie sobie obejrzeć bez żadnego pośpiechu. Wystawa będzie wisiała tutaj u nas w naszym holu instytutowym przez dobrych kilka miesięcy, także na pewno latem możemy wszystkich zaprosić serdecznie. Całe lato na pewno ta wystawa będzie wisiała. Myślę, że jeżeli będziemy myśleli o kolejnej wystawie, a będziemy, to będzie to nie wcześniej niż gdzieś przełom września, października tego roku.
I tym zaproszeniem na niezwykłą wystawę kończymy dzisiejszy program. Zapraszamy za tydzień, wtedy kolejne spotkanie z wielkopolską medycyną. Do usłyszenia.
Magazyn Na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.